Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto pewien człowiek był właścicielem luksusowego samochodu. Zostawił je na parkingu i kiedy wrócił, zobaczył, że pojazdowi z zaciekawieniem przygląda się mały chłopiec. Co tak patrzysz? Fajne auto, proszę pana. Skąd pan je ma? Dostałem. A od kogo? Od mojego brata, odpowiedział kierowca. Chłopiec się chwilę zastanowił, a potem powiedział, chciałbym być takim bratem. Automobilistę zaintrygowało, że nie powiedział, chciałbym mieć takie auto, mieć takiego brata, ale być takim bratem, mieć takie serce, które będzie zdolne nawet do tak wielkich darów. My mamy takiego brata, Chrystusa, Króla Wszechświata. Za kilka tygodni będziemy celebrować kolejne święta Bożego Narodzenia, wspominać moment, kiedy nasz brat przyszedł z domu Ojca i stanął na planecie Ziemia, aby być jednym z nas. Bracia i siostry, należycie do tych, którym więcej dano, więcej to rekolekcje, kolejne w waszym życiu, nie powtórzą się, bo każde rekolekcje są inne, a te mają numer 2017, bo w tym roku naszej ery żyjemy. Rekolekcje to czas modlitwy i słuchania Boga. Rekolekcjonista, jakikolwiek by nie był, mówi tylko do ucha, a Pan Bóg mówi do serca, często między wierszami i nie tylko w tym kościele, dlatego rekolekcje odprawiamy w domu i na ulicy, w kościele i w miejscu pracy, w autobusie i w samochodzie, na jawie i we śnie. Pan Bóg w nas działa i do nas mówi. Dzisiaj chcę podjąć temat domu, a jutro zapraszam na naukę o aniołach dobrych i tych niedobrych, czyli upadłych, które wypełniają stan zwany piekłem. A dzisiaj dom. Dlaczego dom? Bo Boże Narodzenie to takie domowe święta. Patron dzisiejszej Ewangelii, święty Jan Chrzciciel, był pustelnikiem. Nie jadł sera, kabanosów, szynki, żywił się miodem, na jego talerzu była szarańcza, ale wyszedł z domu. Przecież jego rodzice to święta Elżbieta i Zachariasz. Był kuzynem Pana Jezusa, a Syn Boga przyszedł na ziemię i żył w domu, w rodzinie. Czym jest zatem dom? Jest potrzebny do szczęścia. Francuzi lubią chodzić do kawiarni, Anglicy siedzą przy piwie w pubie, a my Polacy najczęściej myślimy o rodzinnym domu. Dlatego do domu zmierzamy na Wigilię, nawet z najdalszych zakątków świata. Jak tworzymy różne instytucje, nazywamy je domem. Dom dziecka, dom spokojnej starości, dom samotnej matki. Dom to rzeczywistość o wiele bogatsza niż mieszkanie. Można mieć luksusową willę, przytulny apartament w bloku, a nie mieć domu. Zmartwiony, ścięty z nóg człowiek, od którego po kilku latach małżeństwa odchodzi do innego mężczyzny, żona z dzieckiem, powiada, ja już nie mam domu, nie mam do kogo wracać, tam nikt na mnie nie czeka. Zostawiła mi to drogie mieszkanie i te meble, ale ja już nie mam domu. To smutne wyznanie i wielka prawda. Dom to miejsce, gdzie jeden na drugiego czeka. Mąż na żonę, dziecko na mamę, dziadek na wnuczka czeka z wodą zagotowaną na herbatę, z ciepłym bigosem, z chwilą czasu, by zapytać, jak ci minął dzień, usiąść i wysłuchać drugiego człowieka. Dom jest przestrzenią, gdzie każdy z nas może być sobą. Jak idziemy na zewnątrz, do ludzi, musimy uważać. Trzymamy jakąś formę, nie okazujemy swojej słabości, łez, a w domu mogę być sobą, bo ludzie, którzy tworzą dom, przyjmą mnie takiego, jakim jestem. Dom to nie mury, ale to serca żywe i kochające. Do szczęścia jest potrzebny dom, ale nie ma idealnych domów, bo każdy z nas jest grzesznikiem nawracającym się. Jest nas dobro i zło. Jakaś część naszego serca kocha, ale odkrywamy w sobie pokłady egoizmu. Jest nas pokora, ale też przekonujemy się o naszej pysze. Pszenica i konkol, to wszystko wnosimy w tą wspólnotę o nazwie dom. Dlatego życie mieszkańców domu często jest utkane z nieporozumień i pojednań, z kłótni i przeprosin, z chwil lepszych i gorszych. Ale to są domy zbudowane na miarę człowieka, z miłości, która jest cierpliwa, łaskawa, która wszystko przetrzyma. I z takich domów dzisiaj, drodzy, jesteście tutaj w Kościele. Nikt sobie nie wybiera domu tak na początku. Nie wybieramy sobie rodziców, dzieci. Są darem od Pana Boga. Przypomina nam o tym przykazanie. Czci ojca swego i matkę swoją, bo ja ci go dałem. W prawdziwym domu każdy jest mój. Kiedyś na ulicy starszy chłopiec, mały chłopiec niósł na barana innego. Tamten miał skaleczone kolano, bardzo się przy tym męczył. Ktoś z przechodniów pyta, o ten, którego niesiesz, musi być bardzo ciężki. A chłopiec odpowiada, nie, proszę pana, on nie jest ciężki, on jest moim bratem. On nie jest ciężki. W rodzinie, w domu też może być różnie, ale ktoś powie, nie, on nie jest ciężki, on jest moim mężem, ona nie jest ciężka, bo to jest moja córka, bo to jest moja matka, mój ojciec, mój dom. To, co moje, człowiek pokocha, wyryje w sercu, o to będzie walczył i wytrwa do końca. Każdy jest mój, to jest mój brat. Nosi to samo nazwisko i w wieczności też będzie moim bratem. Może jakieś złe rzeczy zrobić, wykręcić takie numery, że wstyd przyniesie całej rodzinie, ale to jest mój brat. Czekam na niego tak, jak czekał ojciec na marnotrawnego syna. Czekam, aż zmądrzeje i wróci. Może w rodzinie ktoś przynosić nam radość, sławę. Córka odnosi bardzo dobre wyniki na studiach. Jesteśmy z niej dumni, ale syn może wylewać niejedną łzę z naszych oczu. Ale to jest moje dziecko. Dom to mężczyzna i kobieta. Przez sakrament małżeństwa Pan Bóg zaspokaja tą wielką potrzebę ludzkiego serca, jaką jest potrzeba wspólnoty. Małżeństwo rodzi się dzięki pokorze i tylko dzięki pokorze przetrwa do końca. Jak się chłopak oświadcza, to jak mówi do dziewczyny, obdarz mnie swoim życiem. Czyli siebie żebrakiem. Moje życie samo mi do szczęścia nie wystarczy. Potrzebuję Ciebie. Kiedy ludzie ślubują, wtedy liczba pojedyncza jest zamieniona na liczbę mnogą. Nie ma już ja i Ty, jesteśmy my. Nie ma moje i Twoje, jest nasze. Ale bywa, że w jakichś trudnych latach pycha na nowo się wciska między małżonków. I wtedy każdy chce zrezygnować z tego, do czego się kiedyś zobowiązało, jakby odebrać tą wolność, z której zrezygnowało, decydując się na wspólne życie w momencie ślubu. I w takich kłótniach już nie ma nasze, jest Twoje i moje. Nie ma już my, jesteś Ty i ja. I są nieustanne wypominki. Trzeba wrócić do tej pierwotnej decyzji. A w katolickim domu najważniejszy jest Bóg. Jest zasadnicza różnica między kontraktem cywilnym a ślubem kościelnym. Do urzędu stanu cywilnego wchodzą dwie osoby i dwie wychodzą, a do ołtarza podchodzą dwie, a odchodzą trzy. Ta trzecia to Chrystus, bo sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski. Pan Jezus jest zaproszony do tej rodziny. Chce błogosławić. Nie wolno o nim zapomnieć. W tych trudnych chwilach warto by zacząć od modlitwy, proszenia. Jezu, przecież skleiłeś nasze rozkochane serca 15 lat temu. Odnów tą pierwotną miłość, którą mieliśmy do siebie w dniu ślubu. To jest mój mąż. Kiedyś może był przystojnym mężczyzną, a dzisiaj to przygarbiony starzec, jeszcze głuchy. Ale kocham go, bo to jest mój mąż. To jest moja żona. Kiedyś miała nienaganne wymiary, a dzisiaj już jest przytyła. Okulary ma bardzo mocne, ale to jest moja żona. I też ją kocham. W katolickim domu z Panem Bogiem rozmawiamy wszyscy. Najlepiej razem, ale także osobno. Cicho! Cicho, bo tata się modli. Informuje najmłodsza córka starsze rodzeństwo. Mama przygotowuje śniadanie i nuci. Kiedy ranne wstają zorze. I to ta pieśń, a nie zapach jajecznicy budzi dzieci. Babcia nieco przygłucha przy radioodbiorniku z różańcem omadla całą rodzinę. A wszyscy wierzą, że najważniejszą drogą jest niedzielna droga do kościoła. Ona wymaga przygotowania, troski o to, by się nie spóźnić, by się odświętnie ubrać, bo to uczta w pałacu, a raczej w domu samego Boga, który dla nas zastawia ten stół. Ale ten stół trzeba przenieść też do naszych domów. Dlatego rodzina spotyka się przy stole. To nie są bary szybkiej obsługi. Trzeba znaleźć czas, aby usiąść łokieć w łokieć, serce w serce. I nie tylko spożyć posiłek, ale dzielić się sobą, słuchać siebie. Pan Jezus wiele razy siadał przy różnych stołach, jak go zapraszali. Jednak prawie nigdzie nie podano, jakie było menu, co stanowiło jadłospis. Ale zawsze ewangeliści wspominają, o czym rozmawiano. Ile nas spotkań czeka z okazji świąt przy stołach. Wigilia, pierwsze święto, drugie, Sylwester, Nowy Rok, Trzech Króli i tak dalej, i tak dalej. Trzeba takie spotkanie przygotować, czyli przynieść coś na deser, I nie mówię tu o budyniu czy kisielu, ale o czymś, czym chcę się podzielić z uczestnikami uczty. Może to być jakiś dowcip, przykład z usłyszanego kazania, refleksja po przeczytanej książce, oglądniętym filmie. Coś, co ubogaci to całe towarzystwo. Jak każdy coś takiego przyniesie, to można siedzieć przy słonych paluszkach i wodzie mineralnej i wcale się człowiekowi nie dłuży. W domu troszczymy się o tradycję, pamięć o przodkach. Trzeba gromadzić zdjęcia, pamiętniki. Dzisiaj jest wielka moda na drzewa genealogiczne. Świętość, jak widzimy w Piśmie Świętym, często płynie tymi kanałami rodzinnymi, ale umieć wracać do przeszłości, chociażby z okazji świąt powyciągać stare zdjęcia, poopowiadać, jak to kiedyś było, jak tata wyglądał, jak mama, co robił pradziadek, to bardzo utrwala rodzinne więzy. Warto także pamiętać o trzech podstawowych słowach, które w rodzinnym domu padają często. Kocham, dziękuję i przepraszam. Kocham. Pan Bóg codziennie nam mówi, żena skocha, a mąż żonie niekoniecznie. Czasami ostatnio raz to powiedział 20 lat temu przy ołtarzu. Dziękuję. To czarodziejskie słowo. Ono podnosi nas, nawet gdy jesteśmy najbardziej zmęczeni. I słowo przepraszam. Będę jeszcze na rekolekcjach mówił o przebaczeniu. Ale nieraz trzeba spokornieć w sercu, bo wina jest po obu stronach. Ktoś musi zacząć pierwszy. Może jak my zrobimy ten krok, te 50%, to pomoże to tej drugiej stronie uznać tą część swojej winy, za którą odpowiada, i się z nami pojednać. Pamiętajmy, że święta też noszą sytuację nerwów, napięć. Takie jest życie, tak jesteśmy zbudowani. Jak ktoś jest cholerykiem, to wybucha i rzuca takie granaty i potem jest spustoszenie w rodzinie. Wszyscy się boją do niego podejść, a rany trzeba leczyć całe miesiące. Pewien człowiek, kiedy w nim wrzało, wychodził na podwórko, brał siekierę i rąbał drzewo. I tak rąbał, że było słychać w całej okolicy. Ale jak się wyrąbał, to wracał o wiele spokojniejszy i bez niepotrzebnych napięć rozmawiał o trudnych sprawach. Mądrość tego człowieka, troska o odpoczynek. Zostaw te gary, ledwo na nogach stoisz. Jutro to skończysz, nic się nie stanie, a ty nie siedź przy tym komputerze. Już ci oczy bolą od tego. Miłość, która widzi zmęczenie drugiej osoby. I jeszcze jeden punkt w tej nauce to dzieci. Jakże wielkim darem jest to, że kobieta usłyszy od kogoś słowo mamo, a mężczyzna słowo tato. Ile małżeństw w Polsce cierpi z powodu bezdzietności. Można mieć 3 worki dolarów albo 5 worków euro, ale te worki się do nas nie uśmiechną, nie przytulą. Nie zaopiekują na starość, nie pokochają, bo nie mają serca, a uczyni to dziecko. Dziecko wychowujemy przez przykład, to jest najlepsze kazanie. Sami pierwsi krękamy przy kratkach konfesjonału, modlimy się, a w razie potrzeby razem z dzieckiem odmawiamy pacierz. I dziecko traktujemy bardzo dojrzale. Ono od początku koduje wszystko w tym swoim małym świecie i ma to wpływ na jego przyszłość. Dziecko jest wielkie autorytetem rodziców. Ono tego autorytetu nigdy nie podważy. To powiedział mój tata, a to moja mama. I to musi być prawdą. I potem jest łatwiej zrobić o jeden stopień wyżej i zaufać autorytetowi samego Boga. To w domu rodzinnym dziecko powinno usłyszeć, co jest dobre, a co jest złe. Rodzice najlepiej formują sumienie. I wychowujmy dzieci mądrą miłością, która ma na uwadze jego przyszłość. Mama, która sprząta pokój dorastającej córki, robi jej krzywdę. Po dziewczynie rosną dwie lewe ręce. Nauczyciel, który nie wymaga, bo chce być dobrym kumplem, tak naprawdę troszczy się o siebie, niż o prawdziwe dobro drugiego człowieka, aby ten młody człowiek czegoś się nauczył i w przyszłości przyczyniło się to do jego wzrostu. Kończę tą naukę. Trwała 20 minut. Dużo słów, ale liczą się tylko te, które wpadły do naszych serc. Dlatego stawiam 3 rekolekcyjne pytania. Pierwsze. Czy wszystkich w swoim domu i rodzinie traktuję jako moich? Pytanie drugie. Jak często w rodzinnym domu używam słów proszę, kocham, dziękuję i przepraszam? I pytanie trzecie. Co zamierzam uczynić w najbliższym czasie, by podnieść w moim domu temperaturę prawdziwej miłości? Ogłaszam 30 sekund ciszy. Niech je wypełnią odpowiedzi na te pytania. Powstańmy.